12.15. W studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Magda Jasińska, witam Państwa. Dzisiaj o protestach nauczycieli. No, zanim spytam, czy jest protest, czy go nie ma, to przedstawię moich gości. Mirosława Kaczyńska, wiceprezes Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień
witam
dobry.
Witam serdecznie.
Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty.
Dzień dobry.
Leszek Walczak, przewodniczący Bydgoskiej Solidarności. I Sławomir Witkowicz, prezes Wolnego Związku Zawodowego Solidarność Oświata.
Dzień dobry.
Prezes przewodniczący, przepraszam, no właśnie.
Prezes tylko w ZNP i w PSL-u.
Prawie Sprawiedliwości.
A, sorry.
Czy możemy jednak przejść do tematu? Drodzy Państwo, no właśnie, jest protest nauczycieli, czy go nie ma? Patrzę na panią Mirosławę Kaczyńską.
Tak, jest protest nauczycieli. Została podjęta uchwała już oficjalnie o tym, od 22 października została taka uchwała podjęta, że kontynuujemy działania w ramach sporu zbiorowego, który, przypomnę, rozpoczął się w zeszłym roku, a nie zakończył, bo strajk jest tylko zawieszony. I protest włoski jako jedna z form protestu w ramach sporu zbiorowego trwa.
Protest był zawieszony czy zakończony?
Strajk był zawieszony.
I można potem przystąpić do kolejnej tury protestu?
To są działania w ramach sporu zbiorowego, a spór zbiorowy nie został zakończony, ponieważ nasze postulaty nie zostały spełnione.
Patrzę na Sławomira Witkowicza, który chyba ze zdziwieniem słucha tego, czy nie?
Ze zdziwieniem. Mamy różnicę poglądów w kilku kwestiach. My akurat posiłkujemy się stanowiskami między innymi głównego inspektora pracy, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, że odwieszenie, tak to kolokwialnie nazwę, sporu zbiorowego jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu całej procedury sporu zbiorowego.
Czyli właściwie ta procedura wygasa.
De facto od nowa, tak? A ponieważ prowadząc spór zbiorowy wielozakładowy, a u nas mówimy o prawie 30 tysiącach zakładów pracy, tak? Czyli poszczególnych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w skali całego kraju, no to jest procedura, która nam w ubiegłym roku zajęła przecież 3 miesiące, tak? Bo spory zostały wszczęte 10 i 11 stycznia w przypadku ZNP i naszej organizacji związkowej, a referendum było marcowe dopiero i to tak gdzieś w drugiej połowie maja. To jest długotrwała procedura, no ale tak jest skonstruowana nieszczęsna ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z 91 roku, także ona de facto wiele rzeczy utrudnia i uniemożliwia, tak? Ona ogranicza na przykład kwestię dotyczącą, o co możemy się spierać, a największym dla nas problemem w całym sektorze publicznym, bo to nie tylko oświata, ale także ochrona zdrowia, kultura, administracja publiczna, to z kim możemy się spierać? No bo dla mnie naprawdę kuriozalnym jest, że spór dotyczący czy warunków pracy, czy kwestii dotyczącej z wynagrodzeniami pracowniczymi musimy prowadzić z dyrektorem przedszkola czy dyrektorem szkoły w sytuacji, w której jest to sektor publiczny, a więc albo organ wykonawczy gminy decyduje o pieniądzach, albo jeszcze wyżej właściwy resortowy minister, tak? No ale tutaj od wielu, wielu lat postulaty wszystkich w zasadzie central związkowych no nie znajdują uznania, żeby ten zapis zmienić.
Obecny protest Związku Nauczycielstwa Polskiego został nazwany protestem włoskim. Na czym on polega? Mirosława Kaczyńska.
Krótko mówiąc, protest włoski polega na tym, że będziemy realizowali swoje obowiązki zgodnie z wytycznymi prawa, czyli z tym, co leży na stole, jak to popularnie się mówi, czyli w obrębie karty nauczyciela, ustawy prawa oświatowego i egzekwować te zapisy, które tam już są. To jest protest, który ma pokazać, jak nasza praca dość często odbiegała od tego, co jest zapisane w prawie, ponieważ z różnych przyczyn okazywało się, że na coś nie ma pieniędzy albo czegoś nie można zrobić, a właściwie powinna być praca wykonana. Więc to jest na pewno sprawa obowiązku. Tu nie chodzi o robienie wolniej, jak to popularnie się mówi, tylko literalnie dokładnie to, co jest związane z naszymi obowiązkami. Więc nie trzeba się martwić, że stratą na tym dzieci, że coś się w szkole dramatycznego wydarzy. Myślę, że to ten protest włoski może w jasny sposób uporządkować sprawy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Co należy do obowiązków pracownika, a zarazem jakie zobowiązania ma pracodawca wobec pracownika.
Co robił ponad to do tej pory, tak?
No, czy ponad, czy nawet w zakresie swoich obowiązków. No, najbliższy przykład z brzegu, praca w niedzielę i święta, no, jest wyraźnie wskazane i w kodeksie, i w karcie nauczyciela, jak powinna być opłacana i jak powinna być zlecana przez dyrektora, a no, będziemy to właśnie egzekwować.
Panie kuratorze, czy kuratorium zauważa w ogóle ten protest włoski?
Nie zauważamy, ale chciałbym kilka rzeczy wyjaśnić, ponieważ słuchacze mogą być zdezorientowani, słuchając nas i nie wiedząc pewnych podstawowych rzeczy. Pierwsza kwestia to taka, że ten strajk, który zaczął się 8 kwietnia, się zakończył. Nie można strajku zawiesić i po kilku miesiącach do niego wracać. Ten strajk się zakończył, tym bardziej się zakończył, że powstały nowe postulaty, nowe żądania. Za każdym razem, jeżeli powstają nowe postulaty, ja chciałbym przypomnieć, że postulat Związku Nauczycielstwa Polskiego i Wolnego Związku Zawodowego Solidarność Oświata był tylko jeden.
Płacowy.
To był tylko jeden płacowy postulat, 1000 zł dla każdego nauczyciela i pracownika niepedagogicznego.
A teraz się pojawiły nowe.
A teraz się pojawiły się nowe postulaty.
W naszym przypadku nie, został zmieniony.
Ja mówię tylko tutaj w przypadku o Związku Nauczycielstwa Polskiego, który jakby wznawia, czy odwiesza swój protest, bo przecież strajk jest też formą protestu. W związku z tym, jeżeli są nowe żądania, nowe postulaty, trzeba przejść przez wszystko, przez rokowania, przez mediację, protokół rozbieżności i tak dalej. To po pierwsze. Po drugie, nadużywane jest sformułowanie strajk. Oczywiście Związek Nauczycielstwa Polskiego już wycofał się z tego pojęcia strajk, bo wie, że strajku nie może używać w nazwie. Stąd pojawiło się słowo protest włoski. To oczywiście jest też nadużycie, ponieważ nie ma żadnego protestu włoskiego, jest strajk włoski, a jeżeli protest włoski, no to też jako strajk włoski, jako tak zwana pasywna akcja strajkowa. I pojawia się pewien problem, ponieważ w 25 artykule wspomniany ustawy przez pana przewodniczącego o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Mowa jest o strajku albo o innych akcjach protestacyjnych. I teraz te inne akcje protestacyjne nie mogą odbywać się w czasie pracy. Inne akcje protestacyjne to są...
Jest to rzeczywiście zapisane w ustawie, tak, że to nie może się odbywać w czasie pracy?
Nie,
inne akcje protestacyjne to są akcje, które mogą być przeprowadzone po pracy, to znaczy pikiety, manifestacje, rozdawanie ulotek. To jest inna akcja. Więc w związku z tym to, co przeprowadza Związek Nauczycielstwa Polskiego, jest jakąś akcją.
Powiedział, panie kuratorze, niezauważalną dla kuratorium.
Może o tym za chwileczkę byśmy porozmawiali, na ile to jest efektywne, czy nie. Natomiast chciałbym, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest żaden protest, ewentualnie jakiś protest, jakaś forma akcji, jakaś forma protestu. To nie jest protest w tym sensie, że nawet organizatorzy tego protestu nie będą w stanie określić, które szkoły biorą udział w tym proteście, bo nie ma przystępowania szkół do protestu. Do protestu, jeśli już używamy tego słowa, może ewentualnie przystąpić nauczyciel. Teraz jak odróżnić nauczyciela, który rok temu nie pojechał na wycieczkę, dlatego, że mu się nie chciało, bo on w ogóle na wycieczki nie jeździ, on nigdy nie bierze udziału w żadnych kółkach dodatkowych, po prostu tak ma, że on tylko skrupulatnie od do coś wykonuje. Jak odróżnić tego nauczyciela, który rok temu
mówił dyrektorowi, a
teraz przychodzi do dyrektora i mu też odpowiada, że on też nie powie, tak jak rok temu nie jeździłem na wycieczki, tak i w tym roku nie jeżdżę. Ale w tym roku to ja już protestuję. No chyba, że tak by powiedział. Ja oczywiście ironizuję. Chciałem zwrócić uwagę na to, że ten tak zwany protest niczego nie osiągnie poza niestety kolejnym skutkiem bardzo negatywnym.
To znaczy, a to nie oznacza, panie kuratorze, że pan namawia do jakiegoś bardziej dotkliwego protestu?
Nie, ja nie namawiam. Ja namawiam. Ja absolutnie nie namawiam do żadnego dotkliwego protestu. Tym bardziej, że ten protest jest, jak to powiedziała pani prezes publicznie, cytuję, da się we znaki dzieciom i rodzicom.
Nie, właśnie powiedziałam, że nie da się ani dzieciom, ani rodzicom.
Pani pozwoli, że ja zacytowałem pani zdanie, które dwukrotnie ukazało się w Gazecie Pomorskiej i nie było przez panią zdementowane. Dwukrotnie w Gazecie Pomorskiej była pani wypowiedź podana, gdzie pani powiedziała, że ten strajk może dać się we znaki dzieciom lub rodzicom. No więc jeżeli się przeprowadzę akcję protestacyjną przeciwko w zasadzie dyrektorowi szkoły, ewentualnie samorządom i bierze się pod uwagę, że głównie ten protest uderzy w uczniów i w rodziców, to uważam, że to jest obniżenie autorytetu nauczyciela i doprowadzi to do tego, do jeszcze większych skutków negatywnych, gdyby oczywiście ten tak zwany protest się powiódł, on się moim zdaniem w ogóle nie powiedzie, ale gdyby się powiódł, to by ranga i prestiż nauczyciela...
A co to znaczy powiódł się?
Znaczy, gdyby się powiódł, to znaczy w tym sensie, gdyby nagle z dnia na dzień nauczyciele nie organizowali żadnych spotkań popołudniowych. A mamy za sobą baleś wszystkich świętych, które w wielu szkołach były 30 w ostatni dzień października organizowane. Są wyjścia do kina popołudniowe. Są kółka zainteresowań prowadzone nieodpłatnie przez nauczycieli. Czyli wszystko to, co było do tej pory, w dalszym ciągu ma miejsce. W dalszym ciągu ma miejsce. Ale gdyby tego nie było, gdybyśmy doprowadzili do sytuacji, że nauczyciel, który namawia do pracy wolontariackiej, nagradza uczniów za to, że prowadzą jakieś zajęcia typu wolontariackiego, a sam nie wykazuje odrobiny krzty empatii, nie wykazuje się właśnie tą wolontariacką postawą, tylko żąda, żeby za wszystko jemu płacić, za każdą jedną rzecz, to naprawdę obniżenie rangi nauczyciela będzie bardzo duże. I na tym bardzo ubolewam.
To jeszcze wróćmy do tych nowych postulatów, które się pojawiły.
Ja może uporządkuję chwilę wypowiedź pana kuratora. Właśnie, akcja protestacyjna powieść się może wtedy, kiedy nasze postulaty zostaną spełnione. Natomiast nie jest celem akcji protestacyjnej. No właściwie ze słów pana kuratora wynika, że celem by było to, żeby... No właściwie nie wiem, po czym pan kurator chciałby to powiedzieć.
Ale czy państwo wiedzą, ilu nauczycieli przystąpiło do tego protestu?
I teraz po kolei. No strajk jest widoczny. Protest jako akcja protestacyjna, którą realizujemy, nie jest widoczny w pierwszej kolejności. Dlatego, że to, powiem tak, skutki tego protestu i w niektórych sytuacjach, myślę, i nawet finansowe, będą dopiero widoczne, bo za jakiś czas. Każda szkoła w swoim czasie realizuje pewne rzeczy. No, jeżeli właśnie to, co pan kurator powiedział, no w październiku nie ma nagminnego wyjeżdżania na wycieczki, być może w jakiejś placówce, a w niektórych są. Być może to, jak będą planowali pewne prace, zaplanują budżety.
Ale sam prezes Broniarz stwierdził, że to nie chodzi o niewyjeżdżanie na wycieczki.
Dokładnie. I to też nie chodzi. Dokładnie o tym mówiłam.
To jak rozróżnić protestującego nauczyciela od tego nieprotestującego?
No bo o co chodzi wtedy, jak nie wyjeżdżamy na wycieczki, nie Leszek prowadzimy Walczak. Zajęć, to ja nie wiem, o co chodzi.
No na przykład to jest... o to, że jeżeli wyjeżdżamy na wycieczki dwudniowe, to jednak, żeby zapłacić nauczycielowi ponad 8 godzin pracy, żeby jednak uwzględnić nocną pracę, żeby jednak pojechało
to
tyle osób.
Organizacje związkowe to robimy, domagamy się przecież realizacji tych wszystkich, można powiedzieć, prawnych...
Od wielu lat.
No, o tym właśnie powiedziałam.
To jest egzekwowanie tylko i wyłącznie należnego prawa, nic więcej.
I o tym właśnie wspomniałam na początku, że to
zależy nie od ministerstwa, tylko od dyrektora zależy, od gminy zależy, czy prawda na to środki przeznaczy, czy nie przeznaczy. Natomiast, jak już jestem przy głosie, no... Po strajkach w tym studiu już mówiłem w sposób jasny i oczywisty, że nie ma definicji zawieszenia strajku. Ten strajk się po prostu zakończył. W ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, jak ktoś mi pokaże taki punkt, no to dostanie Nagrodę Nobla. Nie ma takiego czegoś. Strajk, jeżeli kończy się, bo został zakończony, a ja wiem, że jak się przegrywa strajk, trzeba wyjść jakoś w cudzysłowie z twarzą i szuka się takich, można powiedzieć, określeń, żeby nikt go nie
zwieńczał. Tak, Solidarność podpisała porozumienie, a ZNP nie podpisało tego porozumienia.
No tak, ale mówimy tutaj o... Bo my spór zbiorowy, który prowadziliśmy, nie zakończyliśmy. Zakończymy dopiero wtedy, kiedy akurat będą zrealizowane wszystkie postulaty. I mamy, można powiedzieć, cały czas jasną sytuację. Mamy zrealizowanych, można powiedzieć, 80% postulatów. Został ten najważniejszy, czyli wzrost wynagrodzenia, który podpisaliśmy, uzależniono od średniej krajowej.
I przepraszam, jeszcze dopomogę. Walka z biurokracją, panie przewodniczący, bo to też zostało załatwione.
No ale ja mówię o tym, że najważniejszy tak, dla wszystkich...
Zmiana systemu wynagrodzenia tak. Od 1 stycznia 2020. Życzę kolegom sukcesu, żeby w ciągu 2 miesięcy zmienić ten system. No, chętnie pomożemy.
Z pewnością tutaj masz rację, że nie będzie, można powiedzieć, to zakończone. Wiemy dlaczego. No, dopiero zaczyna 12 posiedzenie Sejmu. Potem, no więc to nie są, można powiedzieć, takie, nie wiem, złośliwe przesłanki.
Jest
tylko
dosyć szykowana ustawa obywatelska w sprawie
jeszcze też powołanie rządu, więc dopiero z nowym, nie wiem, czy z tym ministrem, czy nowym. No właśnie, więc dlatego my chcemy, żeby praktycznie wynagrodzenie, podwyżki wynagrodzeń było od 1 stycznia. Czy one będą na przykład zakończone negocjacje w styczniu czy w lutym ze spłatą, no to też mieliśmy takie przypadki już nieraz, że udało się, prawda, podpisać czy wynegocjować porozumienie, które było, można powiedzieć, wręcz realizowane z wcześniejszym. No, ale
przepraszam, jaka szkoda, że w ustawie budżetowej już tego nie ma. Wiadomo było, że ten postulat jest, a jednak
ustawa budżetowa nie jest jeszcze przyjęta i jak pani prezes doskonale wie, prace nad ustawą budżetową dopiero będą.
Drodzy państwo, tylko nie gmatwajmy słuchaczom, tak, bo zaczynamy wchodzić.
Ja tylko chcę powiedzieć właśnie, że trochę jestem zdziwiony. Ja rozumiem prezesa Broniarza, jest przed wyborami, musi coś ogłaszać, znowu być na topie, znowu być w telewizji, wymyśli, można powiedzieć, taki protest, którego nikt nie sprawdzi. De facto nikt nie sprawdził. Można ogłosić sukces, powiedzieć, że w 90% placówek to było zrealizowane. Pytam się, a kto to sprawdzi? Nikt tego nie sprawdzi. Tym bardziej, że akurat protest, który, jeżeli chciałby być organizowany od nowa spory zbiorowe, no to trzeba je zgłosić. Zgłosić postulaty, to co tutaj przewodniczący Sławek powiedział. I słusznie zresztą, że akurat postulaty, które oni mieli, można powiedzieć, był jeden. Ja to zawsze twierdziłem, że tutaj zrobili błąd, bo był postulat zaporowy i gdyby na przykład negocjacje były w takim duchu, że jednak coś odpuścimy na 2 razy i to myślę, że spokojnie by można było to wygrać.
W Polskim Radiu PIK słuchają państwo audycji Pytać Każdy Może. 52 345 50 90 i 52 345 50 60 numery telefonów do nas, gdyby państwo chcieli się wypowiedzieć na temat protestu nauczycieli, na temat form również protestu chociażby włoskiego, to zapraszam. 52 345 50 90, drugi numer, końcówka 60.
Polskie Radio PIK.
52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60. Gdyby państwo chcieli zabrać głos w dyskusji, zapraszamy. Wróćmy do postulatów, których znacznie teraz więcej się pojawia w proteście Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Ja może tylko jeszcze dopowiem jedno zdanie, że protest włoski nie jest protestem Sławomira Broniarza, prezesa, bo ani on tego fizycznie zrobić nie może, ani to nie był myślimy. Jego...
No to jest, no właśnie, można powiedzieć, nie. Taki fantastyczny...
To teraz już przejdźmy do tych postulatów, bo...
Krótko mówiąc, nauczyciele...
Co teraz prezes Broniarz może zrobić po przegranym strajku? No nic nie może zrobić, tylko wyjść, powiedzieć, że będzie dalej protestował.
Nauczyciele wyrazili taką inicjatywę, że właśnie w taki sposób chcą nie dać zapomnieć o postulatach i nie dać zapomnieć o tym, że postulaty nie są zrealizowane, a praca nauczycieli jest nieopłacana. Jak widać zresztą, minimalna od 1 stycznia 2600 dla pracowników, a nauczyciela 2460 po wielkich podwyżkach 15%. Wystarczy otworzyć tabelę i zobaczyć, jak sprawy się mają.
400 ma 2700, nie 2400.
No chodzi o 16 tego, który jest licencja, ale 16 nie mówmy o takich szczegółach.
Po raz trzeci poproszę o postulaty.
No, głównym postulatem, inicjatywą obywatelską będzie to, że chcemy, i o tym mówiliśmy już przed strajkiem i dużo wcześniej, z inicjatywą obywatelską wracamy do tego, aby finansowanie płacy nauczycielskiej było powiązane z średnią wynagradzania, z uwzględnieniem, już nie mówmy szczegółów, poprzedniego roku.
Czyli to jest podobny postulat do postulatu Solidarności.
Oczywiście.
Powielili taki plagiat.
Panie przewodniczący, ponieważ wcześniej już o tym mówiliśmy i przy pani minister Kluzik-Rostkowskiej i przy pani minister Zalewskiej i jakoś nie było zrozumienia dla tego postulatu, dlatego uprościliśmy ten postulat, mówiąc 1000 zł, żeby już nie było wątpliwości, co byśmy chcieli. Wracamy do tego postulatu wielokrotnie.
Uzależnienia pensji bo od jak, średniej,
bo jak płacy. Widać, nasza pensja trochę zaczyna być uzależniona od minimalnej płacy, a nie od średniej. Więc jest to ten główny postulat i będziemy występowali z inicjatywą obywatelską. Właśnie chcemy do Sejmu zgłosić jako inicjatywę obywatelską.
A dodatkowe inne jeszcze postulaty? Czy nie ma już innych?
Ja tylko chcę powiedzieć, że to jest dziwne, bo jak jest porozumienie z rządem o realizacji postulatu uzależnienia wynagrodzenia nauczycieli od średniej krajowej, więc po co inicjatywa ustawodawcza, skoro akurat jest podpisane porozumienie z rządem i rząd się musi z tego wywiązać. To jest sztuka dla sztuki.
No, ale rząd się jeszcze nie wywiązał. No,
ale jest realizacja porozumienia.
29 października pan minister Kopeć również potwierdził, że małe szanse są, żeby w grudniu wypracować nowy system. Ale powiem tak, no, cały czas funkcjonujemy w opcji przypominania sobie gorącej wiosny 2019 roku. Natomiast fakt zmiany systemu wynagrodzenia leży na stole od 8, od 9 lat, tak? Bez względu na to, jakie są opcje, jak nawet dłużej. I z naszego punktu widzenia naprawdę rzeczą wtórną jest to, czy będziemy to uzależniali od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Czy będziemy to...
A w tym momencie te pensje będą wzrastały, prawda?
Niekoniecznie, tak? No niekoniecznie, bo jeżeli będzie kryzys gospodarczy, to musi być mechanizm, który pozwoli przynajmniej utrzymać wynagrodzenie,
wtedy jest to konstans,
a nie podejść, tak? Czy od PKB, czy od minimalnego wynagrodzenia za pracę, wtedy inaczej są ustawione relacje procentowe, jeżeli utrzymamy wszystkie 4 stopnie awansu zawodowego. Złośliwie mogę powiedzieć, możemy to nawet uzależnić od kursu franka szwajcarskiego, tak? Bo to jest rzecz wtórna.
Wolałbym naszą silną złotówkę.
Potrzebne są dwie rzeczy, dwa mechanizmy, tak? Gwarancja tego, pula środków, która jest do dyspozycji na szeroko pojęte wynagrodzenia w tym sektorze, a to jest 600 tysięcy ludzi, a więc mówimy o grubych miliardach, bo to trzeba sobie tak jasno powiedzieć. Według szacunków Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku 2019 przekracza to 42 miliardy złotych. Płace w całości plus te wszystkie bonusy typu zwiększony odpis na fundusz świadczeń socjalnych, 1% odpis na doskonalenie zawodowe. To zamyka się taką kwotą. I warto mieć świadomość, kiedy o tym mówimy. I trzeci element, który jest istotny, to jaki udział w tym wynagrodzeniu będzie wynagrodzenia zasadniczego, bo tu jest główne pole konfliktu. My nie protestujemy przeciwko, czy nie protestowaliśmy, tak jak wszystkie trzy związki, trzy centrale związkowe, dlatego że nam się nie podobają kwoty. Nam się nie podobają kwoty wynagrodzeń zasadniczych, które mają tendencję spadającą, są poniżej tak naprawdę wartości pracy, jaką świadczy 600 tysięcy.
Jaki procent jest płacy zasadniczej do tych wszystkich dodatków?
W przypadku nauczyciela dyplomowanego on nie przekracza 63%. I od ostatnich 10 lat ma tendencję malejącą. Przypominam, że startowaliśmy z poziomu przy jednym roku 75%, a później już było...
Czyli jak mówią państwo o tej płacy, to mówicie o płacy...
My przede wszystkim mówimy o zasadniczej.
Dlatego właśnie w naszym projekcie jest, że 70% średniej krajowej to jest płaca zasadnicza. To jest 3000, jak patrzę, 210 zł. Jeżeli średnia rośnie, to płaca zasadnicza rośnie. Potem są dopiero te dodatki.
Ustawowe. I teraz dla wszystkich pracowników. Tak?
I ten dodatek stażowy, który akurat jest wyłączony teraz płacy minimalnej, no to jest tym elementem dodatkowym.
No tak, ale szybko zauważyć. Sobie słuchacze policzą, że te płace w takim razie zebrane razem wcale nie stanowią takiej małej sumy.
Nauczyciel dyplomowany w tej chwili, żebyśmy wiedzieli, proszę państwa, nauczyciel dyplomowany w tej chwili, każdy nauczyciel dyplomowany nie zarabia mniej niż 4200 zł. Każdy nauczyciel dyplomowany 3817 zł to jest pensja zasadnicza plus co najmniej 10 lat, bo tyle musi mieć dyplomowany wysługa lat, więc 4200 każdy nauczyciel dyplomowany zarabia. W Polsce mamy ponad 60% nauczycieli dyplomowanych. To jest największa liczba nauczycieli. Średnio nauczyciel dyplomowany zarabia grubo powyżej 5000 zł. Licząc jeszcze tam nadgodziny i godziny doraźne i tak dalej. Oczywiście mówimy o kwotach.
Wszyscy mówią
jak
o płacy brutto.
Zawsze mówimy, natomiast wydaje mi się, że nasi słuchacze troszeczkę są zdezorientowani, bo mieliśmy mówić, pani redaktor, przepraszam, że tak się odniosę, że myśmy mówić stronę troszeczkę po stronie słuchaczy, mieliśmy mówić o tym, co ewentualnie w szkołach się dzieje, co ewentualnie w szkołach się ma dziać z powodu tak zwanego strajku czy protestu. Absolutnie słowo włoskie.
No ale
włoski,
jak się okazuje, na razie się normalnie
ale żebyśmy
dzieje.
Żebyśmy wiedzieli, czego rodzice mogą się spodziewać. Więc rodzice mogą się spodziewać tego i do tego zachęcają, Związek Nauczycielstwa Polskiego zachęca do tego, by nie były prowadzone bezpłatnie koła zainteresowań. Więc tak jak do tej pory były prowadzone, mogą się spodziewać, że tych kół nie będzie. I nauczyciele i rodzice niech ocenią, czy u nich w szkole tak się dzieje, czy się nie dzieje. Jest zachęta do tego, żeby absolutnie z uczniami w soboty nauczyciele nie jeździli na konkursy na różnego rodzaju olimpiady. Więc jeżeli nauczyciel przygotowuje ucznia do olimpiady i on ma finał tej olimpiady w Toruniu, załóżmy, to on już w sobotę, zdaniem ZNP, nie pojedzie z tym uczniem, nie będzie mu towarzyszył, bo trzeba jemu za
będą
to
będą musieli rodzice zapłacić. Pojechać.
Będą musieli rodzice pojechać. Dalej można się spodziewać tego, że nauczyciele nie będą pisać i koordynować projektów unijnych, czyli zapomnijcie o Erasmusie+, zapomnijcie o różnego rodzaju projektach unijnych, Związek Nauczycielstwa Polskiego zachęca nauczycieli, żeby nie pisali żadnych projektów unijnych, nie pozyskiwali środków przecież nie dla siebie, tylko dla szkoły, dla uczniów, żeby nie wyjeżdżali za granicę. Do tego to się sprowadza.
No, ale z kolei...
Ja mam nadzieję, pani redaktor i szanowni państwo, że do tego nie dojdzie, że nauczyciele, tak jak do tej pory, ci, którzy dobrze pracowali, wciąż będą pracowali dobrze i bardzo dobrze, a ci, którzy do tej pory strajkowali po włosku, będą w dalszym
tylko
ciągu
rozumiem,
strajkować.
To była praca ponad zakres czynności
a
nauczyciela.
A to nie jest powiedziane.
Do
40 projekt godzin. Jest nie. W ramach 40 godzin.
No, ale zaraz, chwileczkę, panie przewodniczący, do 40 godzin nauczyciel wykonuje swoje prace, zlecane również przez dyrektora szkoły. Jest bardzo cienka granica między tym, co jest obowiązkowe, a co nie jest obowiązkowe. Jeżeli jest w statucie zapisane, że szkoła bierze udział w projektach unijnych, to jest realizacja zadań statutowych szkoły, pani prezes.
I trzeba
z tego korzystać. Jeżeli będziecie państwo zachęcali nauczycieli do tego, by odwracali się od uczniów, to rodzice będą się odwracać od nauczycieli i doprowadzimy do sytuacji naprawdę bardzo niebezpiecznej. W tej chwili w naszym kraju panuje tyle waśni, że nie dokładajmy do tego jeszcze tak zwanego protestu, który jest skierowany, powtarzam jeszcze raz. Cel jest inny, ale skutek jest taki, że odbije się negatywnie na uczniach i negatywnie na relacjach między nauczycielami i na relacjach między nauczycielami i rodzicami.
To może ten protest faktów. Może być, jeszcze momencik, oddam głos pani Mirosławie Kaczyńskiej, ten protest może być dotkliwy jednak.
Może być ale dotkliwy, ale z konsekwencjami. Rządu. Oczywiście, ale więc, pracodawcą, więc, zgodnie z tym, jak występujemy ze sporem zbiorowym,
rozumiem,
występujemy.
Że musi rząd do tego, żeby prawda coś zrobił, a uderzając praktycznie w dyrektorów, w dzieci i w ich zajęcia, no to praktycznie dla mnie to jest po prostu
to teraz
trochę...
już pani Mirosława Kaczyńska.
Powiem tak, my słowo uderzamy jest za dużo powiedziane. Chcemy móc realizować swoją pracę zgodnie z tym, co jest zapisane. Jeżeli pan kurator mówi, że mamy na konkurs pojechać w sobotę, to artykuł 42c wszystko mówi wyraźnie, że wyjazd w sobotę, owszem, ale za to trzeba dać nauczycielowi dzień wolny. I nie ma odpowiedzi, że nie ma pieniędzy na ten dzień wolny, no że jedzie...
Oczywiście, że tak. I dostaje, prosta sprawa.
Jak tam, gdzie dostaje, to dostaje, tam ale gdzie nie dostaje. No ale nie dostaje. No,
związki zawodowe mają dopilnować, żeby nauczyciel dostał.
I właśnie próbujemy.
Tylko nie możemy mówić na trzy głosy.
No dokładnie. Dlatego powiedziałam na samym początku dzisiejszego spotkania, że to jest uporządkowanie spraw pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, wykonywanie obowiązków, ale zgodnie z tym, co jest zapisane w prawie. I jeżeli mamy realizować projekt unijny, to na to są przygotowane pieniądze lub przygotowany projekt na przykład przed Urząd Miasta, bąbel matematyczny, realizujemy ten projekt, ale to nie nauczyciele pisali ten projekt, tylko napisali urzędnicy Rady Miasta, Urzędu Miasta i my ten projekt realizujemy. Jeżeli nauczyciel chce samodzielnie napisać projekt, to czym innym jest napisanie samodzielne, a czym innym jest zlecanie tej pracy, więc może być dotkliwy, natomiast no, zmuszanie nauczycieli, bo to są wszystkie rzeczy, które były godziny karciane, które były zapisane w karcie nauczyciela, że mają być realizowane za darmo, zostały one zniesione, ale praca za darmo powinna zostać. Tak. I to są rzeczy, które chcemy uporządkować. Nie chcemy tego już dalej ciągnąć.
52, 3, 4, 5, 50, 90 i 52, 3, 4, 5, 50, 60. Co sądzą państwo o proteście nauczycieli? Czy zauważają w ogóle państwo w szkołach w naszym regionie ten protest? Sławomir Witkowicz chciał
dwie
uporządkować coś.
Nie czuję się na siłach porządkować dyskusję, bo tutaj rzeczywiście każda wypowiedź
tylko momencik,
to jest
odbierzemy
ileś
może
wątków,
telefon, tak? Skoro mamy ten telefon. Dzień dobry, witam. Halo?
Halo?
Dzień dobry, witam. Czy pani w sprawie audycji?
Tak.
Słuchamy.
Ja tylko chciałam powiedzieć po prostu, że... Moja kuzynka jest nauczycielką i na oddziale onkologicznym. Podziwiam ją za to. I też chciałabym, żeby nauczyciele zarabiali więcej. Tyle na temat.
Bardzo dziękuję. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 52, 3, 4, 5, 50, 60. Sławomir Witkowicz.
Ja bym zwrócił uwagę na dwie, myślę, takie ważne elementy. Po pierwsze, za pracę jest wynagrodzenie i to jest podstawowa zasada w prawie pracy, więc apelowanie do sumień, poczucia misji i paru jeszcze innych bardzo ważnych i ważkich elementów, tak? Moim zdaniem po wiośnie tego roku naprawdę mija się z celem.
I znowu tutaj musimy zrobić pauzę. Dzień dobry, witam. Teraz
dzień
będzie
dobry.
Ta druga kwestia.
Tak,
słuchamy.
Przysłuchuję się tej audycji. Nie jestem nauczycielem, ale jest mężem nauczycielki i chciałbym na dwie rzeczy zwrócić uwagę. Pierwsza, pan ze związku, już nie wiem którego, powiedział, że nauczyciele średnio to zarabiają tyle i tyle brutto, bo mają nadgodziny. Moja nauczycielka pracuje w Pałacu Młodzieży i tam nie ma nadgodzin. Akurat z takim ona pracuje w dziale, gdzie nie ma nadgodzin, mimo że jest nauczycielką dyplomowaną, więc to jest zbyt daleko idące uogólnienie. A druga sprawa, mam sąsiadkę znajomą, która pracuje w przedszkolu i pan... Kurator tutaj mówi, że nauczyciele za wszystko chcą pieniądze, a przecież skoro żądają wolontariatu, to powinni też od siebie coś dać. Ona ciągle coś siedzi, kupuje sama materiały, bo robi, drukuje kolorowe kartki. Nikt za to nie płaci. Ja się jej pytam, Mówię, czemu to robić? Przecież powinniście to z przedszkola dać. W przedszkole nie ma na to pieniędzy. I taka jest sprawa, że ją akurat stać, więc ona po prostu macha ręką i wykłada co najmniej 200-300 zł miesięcznie, tak kiedyś obliczyła, na to, żeby tym przedszkolakom tam zapewnić różne
pomocy.
Działania.
Tak
pomocy.
Jest.
Bardzo... Więc to tak nie jest, bo powinna, ja mówię, jakby się zrobiła, no to jakby nie zrobiła, no to by nie było i byłby kwas. Więc to jest takie żądanie od innych, a samemu się nie daje, bo pan kurator oczywiście 7.30, 15.30, płaszcz, buty, parasolka, idzie do domu.
Oj, chyba nie koniecznie.
Ja panu powiem, nie idę, jadę.
No jadę, obojętnie, przykładowo no, powiedziałem idę. Natomiast ona, ta dziewczyna siedzi, ciągle coś tam dłubie, już nie wspomnę oczywiście o drukarce.
A też nie przesadzajmy, że siedzi dłużej niż 8 godzin w przedszkolu.
No, w przedszkolu to już tam nie wiem ile siedzi, ale bo takiej nie liczę, ale widzę wieczorami, bo mówi muszę coś zrobić, bo jakieś tam stroje, jakieś kartki i te kolorowe różne rzeczy, dosyć, że kolorowe kartki, to jeszcze kolorowo musi drukować na własnej drukarce. Jeszcze dodam.
Bardzo dziękuję za ten telefon, pozdrawiam. Sławomir Witkowicz, druga
ja
kwestia.
Ja dokończę, tak, właśnie chcę dokończyć drugi element, bo akurat moim zdaniem on się komponuje doskonale z wypowiedzią naszego słuchacza. Za organizację pracy przedszkola i szkoły odpowiedzialny jest dyrektor. Nie nauczyciel, nie woźny, nie pani sprzątająca i nie kierowniczka sekretariatu. A obowiązuje, panie kuratorze, od 2010 roku takie rozporządzenie podpisane przez ówczesną panią minister Katarzynę Hall, które nakłada na dyrektora obowiązek zapewnienia środków niezbędnych do realizacji programu dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego i innych zadań statutowych szkoły.
No i trzeba to egzekwować.
I ja bym bardzo prosił pana kuratora, oczywiście wystąpię formalnie do tego, żeby w ramach doraźnych kontroli także wizytatorzy, kuratorzy sprawdzili, czy ono w ogóle jest realizowane, bo ja nie spotkałem jeszcze szkoły, w której to rozporządzenie przez dyrektora zostało wdrożone w życie.
Panie kuratorze, Marek
oczywiście nie ma nauczyciel żadnego obowiązku inwestowania nawet jednej złotówki
własnych środków.
To jest oczywiste. Natomiast nie można zabronić nauczycielom postawy, że tak powiem, empatycznej, altruistycznej, wolontariackiej, jakkolwiek byśmy nie nazwali.
I to większość nauczycieli robi.
I większość nauczycieli tak robi, bo jednak to jest zawód misyjny. I to nie można tak powiedzieć, że on robi od do. Urzędnik odbije kartę w jedną, drugą stronę i jego nic nie interesuje. Nauczyciel myśli o szkole cały czas. Nauczycielka idąc ze szkoły patrzy na spadający kasztan i go podnosi, bo mi się przyda w moich zajęciach następnego dnia z moimi maluszkami. I nauczyciele to mają, że cały czas o swojej szkole myślą. Także to jest zawód misyjny. Nie można odgraniczyć jedno od drugiego. Dyrektor szkoły musi zapewnić wszelkiego rodzaju pomoce, nawet jeżeli musiałby wystąpić do organu prowadzącego ośrodki. I wielu dyrektorów rozkłada ręce, ale nie atakuje organu prowadzącego, dajcie mi pieniądze, bo ja muszę realizować podstawę programową. Ja powiem jeszcze więcej, panie przewodniczący. Jest taki przedmiot technika, który żeby go dobrze wykonać, zrealizować podstawę programową, trzeba mieć wyposażony gabinet, swój pracownię, która kosztuje około 2000 zł. Ilu nauczycieli techniki zażądało od dyrektora, a dyrektor zażądał od organu prowadzącego, żeby wyposażyć salę w niezbędne materiały do realizacji, uwaga, minimum podstawy programowej. I bierność nauczycieli w tym zakresie jest zbyt duża. Bierność dyrektorów szkół jest jeszcze większa, a największa jest bierność samorządów szkół, które mówią, że nie mają pieniędzy i pieniędzy nie dają.
Leszek na Walczak, to, Solidarność.
Tak, ja tylko chcę powiedzieć, że właśnie tym największym problemem, który mamy od lat, jest egzekwowanie tych należnych nam praw. Bo każdy nam odbija piłeczkę, jak idziemy do dyrektora, nawet jeżeli mamy, można powiedzieć, nauczyciela, który jest bardzo empatyczny, który jest bardzo wrażliwy, który chce, no tak idzie do dyrektora, no to słyszy, że jest w kolejce, bo środki, które zostały przeznaczone na realizację jego pomysłu, no to musi chwilę poczekać, tak, bo miasto nie ma. Problem właściwie cały czas tkwi w realizacji i egzekwowania należnych praw. Gdyby nauczyciele przez cały czas żądali akurat realizacji tych swoich praw, dzisiaj mielibyśmy też mniejszy problem. My interweniujemy tylko wtedy, kiedy akurat ktoś się do nas zgłosi, ale wiemy akurat, że przez cały czas każdy idzie w sobotę, idzie w niedzielę, ale nie idzie do dyrektora po to, żeby dostał wolny dzień. Ale to nie na tym rzecz polega, bo to nie jest akurat wina nikogo innego, tylko zwykle nauczyciela, bo prawo powinno być przestrzegane. I każdy ma, mu się należy jak psu kość, że jeżeli idzie w sobotę, to ma dzień wolny i prawo musi być tutaj egzekwowane.
Ale on idzie na polecenie dyrektora, nie idzie z własnej inicjatywy i sam się deleguje na to wyjście, więc informuje tak już koleżanki i kolegów nauczycieli słuchających audycję, oczywiście tych, którzy przychodzą na drugą zmianę dopiero do szkoły, zwłaszcza w szkołach.
Albo okienko mają.
Albo w szkołach zawodowych, tak? Bo wiadomo, że ten problem tutaj będzie też występował, że w takim przypadku dyrektor z urzędu musi zapewnić inny dzień wolny, a nie czekać na wniosek nauczyciela, skoro sam go delegował.
Tak? Mirosława Kaczyńska.
I podsumowując tutaj wypowiedzi kolegów, między innymi protest włoski ma przypomnieć, uświadomić i zmobilizować nauczycieli do tego, żeby egzekwowali swoje prawa.
To znaczy, że tam, gdzie jest tak, niezauważalny ten protest, to znaczy, że nauczyciele do tej pory nie robili nic więcej poza
powiem w ten sposób,
wymagania prawne.
Być
ja
może się godzili.
To jest protest nauczycieli, znaczy
być
dla nauczycieli, się żeby się obudzili, a nie przeciwko ministerstwu, bo tak z tego zrozumiałem na końcu, że mają sobie przypomnieć swoje prawa. Natomiast jeżeli chcemy akurat być skuteczni, to musimy przygotować taką akcję, która uderzy bezpośrednio w decydentów, a nie będzie takimi, można powiedzieć, trochę pośrednimi akcjami po to, żeby pokazać się w telewizji i powiedzieć akurat, że coś się robi.
No i się szykuje taka akcja, pani redaktor, szanowni państwo, szykuje się, może wyprzedzę, bo to powinny powiedzieć związki zawodowe.
A który związek zawodowy szykuje?
Związek Nauczycielstwa Polskiego zawoduje, będą teraz inne miesięcznice, to znaczy...
A to mówiliśmy o tym na początku,
tak,
że w każdego ósmego...
Ale proszę zwrócić uwagę, kiedy? 8 listopada, czyli nie mamy jeszcze nowego rządu, nie mamy nowego ministra, nie wiemy de facto, kto będzie ministrem edukacji.
Na pewno ktoś
nie ma jeszcze żadnego zespołu, w którym mają kwestie pracownicze, bym powiedział, dotyczące nauczycieli być dyskutowane, a już 8 robi się protest na zasadzie, pamiętajmy na naszą porażkę z 8 kwietnia. No to jest
8 kwietnia nie była porażka, tylko duży zryw nauczycielski.
Ja chciałbym państwu,
powiedzieć, że jest porażką.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, jest faktycznie, że strajk skończył się, zanim się zaczął. Ani jedna złotówka z powodu tego strajku do nauczycieli więcej nie wpłynęła. Wpłynęła tylko z powodu zagrożenia strajkiem i 7 kwietnia w przeddzień tego strajku zostało podpisane porozumienie i tylko i wyłącznie z powodu tego porozumienia nauczyciele dostali zwyżkę wynagrodzenia.
Już na koniec, bo nie mamy czasu. Czy jest...
I rząd po prostu z własnej woli dał te pieniądze.
Jest realna...
Nie, pod przymusem strajku.
Nie,
ja bym powiedziałem, pod przymusem, pod groźbą strajku. Pod groźbą strajku. Pod groźbą strajku.
Ostatnie pytanie. Czy jest realna możliwość zdjęcia tej biurokracji z nauczycieli?
Tak, jest taka możliwość, tylko musimy się zastanowić, kto tę biurokrację tworzy. Bardzo często biurokrację w sposób niepotrzebny tworzą nauczyciele. Podam jeden przykład. W jednej ze szkół w naszym województwie dyrektor szkoły żąda od wszystkich nauczycieli, aby dawali sprawozdanie z każdego dyżuru w czasie przerwy. Czyli po każdej przerwie dyrektor żąda,
trochę
żeby
nadgorliwość.
Czyli nauczyciele tworzą. Dyrektorzy.
I więc właśnie w
nadzór
dużym...
Nadzór pedagogiczny.
My też tego dużo nie chcemy. Czasami dyrektor jakby w obawie, że przyjdzie wizytator, że zerza zonda, to on już się przygotowuje na nie wiadomo co i w związku z tym obarcza ostatnią osobę, czyli nauczyciela, żeby tworzyć takie dokumenty często zbędne.
No
zupełnie
będą
zbędne.
Trudne rozmowy z ministerstwem na ten temat.
Ale wszyscy są
zwolennikami tego, żeby
odbyły.
Mirosława Kaczyńska, wiceprezes Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty, Leszek Walczak, przewodniczący Solidarności, Sławomir Witkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Solidarność Oświata. Bardzo
dziękuję
państwu
bardzo.
Dziękuję.